Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Nazywam się Sławomir Nikczyński. Na początek przedstawię kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Skomplikowany układ białek zwany elongatorem, który jest kluczowy do tego, aby produkcja białek w organizmach wielokomórkowych zachodziła w poprawny sposób, opisali członkowie Międzynarodowego Zespołu Badawczego, m.in. z Krakowa. Elongator składa się z wielu podjednostek, a wszelkie mutacje wpływające na kształt lub aktywność którejś z nich powodują jego dysfunkcję. Na poziomie całego organizmu takie mutacje objawiają się w postaci różnych chorób i niepełnosprawności. Elongator to eukariotyczny kompleks białek odpowiedzialny za wprowadzenie pewnej bardzo małej grupy chemicznej w konkretne miejsce w antykodonie tRNA. Obecność tej chemicznej modyfikacji jest istotna w procesie produkcji białek, jednego z głównych składników wszystkich organizmów. Warto pamiętać, że białka pełnią bardzo wiele istotnych funkcji. Są enzymami przyspieszającymi reakcje biochemiczne, pełnią funkcje transportowe, np. tlenu we krwi, magazynują różne związki, np. żelazo w wątrobie, oraz budują nasze tkanki i odpowiadają za ich ruch. Tłumaczy dr Marcin Jaciuk z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na obrzeżach Puszczy Białowieskiej zaobserwowano ogromne stado żubrów liczące aż 170 osobników. Tak duże stada nie były dotychczas spotykane ani w puszczy, ani w jej sąsiedztwie, podkreślają specjaliści z Instytutu Biologii SAKU w Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, monitorujący żubry w ramach badań dotyczących rozrodu tych dużych ssaków. Wielkie stado naukowcy zaobserwowali pod koniec grudnia. Stado powstało zapewne z połączenia kilku mniejszych, obserwowanych w tym rejonie na początku zimy. Przyczynił się do tego prawdopodobnie nagły atak zimy, obfite opady śniegu i spadek temperatury do kilkunastu stopni poniżej zera. W takich okresach żubry grupują się w większe stada. Fantomy, które znajdowały się na pokładzie statku Orion, są poddawane analizie. Czujniki promieniowania polskiej produkcji pozwolą ocenić ryzyko radiacyjne przyszłych astronautów. Podczas trwającej 25 dni misji NASA Artemis 1 znajdujące się w fantomach czujniki zmierzyły intensywność promieniowania kosmicznego. W ramach badania MARE dwa kobiece manekiny, Helga i Zohar, zostały wyposażone w detektory promieniowania. Zohar nosiła również kamizelkę chroniącą przed promieniowaniem, aby określić potencjalne zmniejszenie narażenia. Czujniki zostaną przetransportowane do Europy w celu określenia pochłoniętej dawki promieniowania. Gościem dzisiejszego programu jest pani dr Monika Lipińska z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani Moniko.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czym zajmuje się Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody?
Może tak zacząć od ogółu do szczegółu. Sama nazwa trochę wskazuje. Myślę, że tą część ochrony przyrody to słuchacze wiedzą, z czym ma to związek, czego dotyczy. Natomiast jeżeli chodzi o taksonomię, no to tu niewiele osób wie, co to jest taksonomia. Więc taksonomia jest taką dziedziną botaniki, czy w ogóle nauki, bo to oczywiście nie tylko dotyczy roślin, która zajmuje się poznaniem otaczającego nas świata i nazwaniem go. Nazwaniem, skatalogowaniem. W przypadku osób, które nie mają do czynienia z, powiedzmy to, z moją działką, nazywam, że my robimy porządek w świecie, który nas otacza. Czyli tak jakbyście sobie państwo, słuchacze, wyobrazili, macie zbiór jakichś elementów, i macie pudełka, w które te elementy trzeba włożyć. I to jest dokładnie taksonomia. My wkładamy, dzielimy na podstawie jakichś cech gatunki, łączymy na podstawie innych. No i tak to wygląda. Natomiast w obrębie samej katedry działają cztery pracownie i to jest już takie znacznie szersze pole do badań. Mamy pracownie symbioz roślinnych, geobotaniki i ochrony przyrody, no również oczywiście lichenologii i mykologii eksperymentalnej, no i ta moja pracownia, w której ja pracuję, taksonomii roślin. Myślę, że jeżeli chodzi o spektrum badań, no to tutaj niektórzy z Państwa mogą być zaskoczeni. Mamy, oczywiście badamy filogenezę, czyli to, jak pochodzenie gatunków, o, tak można to najkrócej powiedzieć. Badamy florę Pomorza, czyli nie tylko jeździmy sobie w tropiki, tak jak ja na przykład, tylko również sprawdzamy, co rośnie u nas. Badamy rośliny inwazyjne, ale również te cenne dla nas jako ludzi. Sprawdzamy, modelujemy zasięgi, patrzymy, czy te zasięgi się zmniejszają, czy zwiększają w przypadku na przykład zmian klimatu, bo to też myślę, że to jest taki na topie temat. Ja z kolei tak trochę bardziej w swojej pracy skupiam się na relacjach. Zapylacz, kwiat, akurat w moim przypadku storczyka, ale również moi koledzy badają relacje na przykład storczyka z grzybem. Czyli można powiedzieć, że taką biologię roślin, które pasożytują na grzybach.
Bardzo dobrze, że wyjaśniła Pani kilka tutaj rzeczywiście trudnych terminów być może, dla mnie na pewno. I najbardziej ta taksonomia mnie interesowała. No bo właśnie tak jak już i Pani wspomniała, te Pani badania mają na celu właśnie lepsze poznanie taksonomii, biologii oraz ekologii rodziny storczykowatych.
Tak jest.
I teraz proszę powiedzieć, jak doszło do tego, że zajęła się Pani akurat tym obszarem badań. No i jak wyglądają te badania w praktyce?
Doszło, można powiedzieć, całkowitym przypadkiem. Ja absolutnie na etapie wyboru studiów nie łączyłam siebie z roślinami. Moim marzeniem było pracować z ssakami morskimi. No oczywiście w Polsce no to z delfinami nie popływam, niestety, więc trzeba było troszkę dostosować marzenia do realiów. I już na tamtym etapie zaczęłam jeździć do Helskiego Fokarium i myślałam, że będę pracować z fokami, może ewentualnie w jakichś bardziej ciepłych rejonach trenować ssaki morskie. Natomiast jestem taką osobą, która lubi znać kolejny krok i tak trochę strategicznie swoją przyszłość, zwłaszcza zawodową, planuję. Dlatego sobie pomyślałam, że no nie chcę od razu iść na oceanografię, bo to jest jednak bardzo wąski kierunek.
Od razu to znaczy, że być może jeszcze kiedyś to nastąpi.
Były takie, przez chwilę jeszcze miałam takie pomysły. Natomiast no tutaj pomyślałam, że lepiej by było zacząć od czegoś większego, więc trafiłam na biologię. Mówię, dobra, 3 lata na biologii, później przejdę na oceanografię, biologię morza i to taki będzie logiczny ciąg całości, a jednocześnie nie zamknie mi też jakiś tam dróg w przyszłości. No i powiem szczerze, że zaczęło się od białego storczyka, który kupiłam przy okazji remontu, jako zwieńczenie nowego wystroju i zaczęłam je kolekcjonować. Więc w międzyczasie jeszcze te badania jednak nad ssakami morskimi nie były tak zaawansowane w tamtym czasie, niestety. I trochę na mnie patrzono jak na taką szaloną, że w ogóle wymyśliłam sobie na licencjacie taki temat. Więc sobie pomyślałam, dobra, no skoro nikt nie chce mnie wziąć i pokierować w stronę ssaków morskich, no to na ten etap wystarczy mi coś innego. Ja wtedy byłam na kursie taksonomii roślin w ramach studiów. Bardzo zainspirowali mnie prowadzący. Ja tak podeszłam do głównej prowadzącej i mówię, czy nie chciałaby mnie pani profesor zająć się mną w ramach pracy licencjackiej.
Czyli tak naprawdę połączyła pani ten zakup tego storczyka, tak naprawdę przerodził się w taką pasję naukową.
Ale, tak.
Ale to też pewnie dzięki właśnie inspiracji innych osób, jak rozumiem.
Zdecydowanie, bo tutaj to było o tyle ciekawe, że ona powiedziała, że jasno się mną zajmie, ale po chwili okazało się, że zgłosił się pan profesor Dariusz Szlachetko, ówczesny i obecny dziekan Wydziału Biologii, który kierował Katedrą Taksonomii Roślin. I nagle tak się okazało, że wszystko zaczęło się składać w całość. Praktycznie po roku dostałam ofertę pracy na stanowisku technicznym w katedrze. I co ciekawe, między w zasadzie jeszcze nie będąc studentką studiów magisterskich, a już nie będąc na licencjacie, miałam okazję pojechać pierwszy raz na wyprawę badawczą właśnie do Ekwadoru i Kolumbii.
Do tych wypraw przejdziemy w trochę dalszej części naszej rozmowy, no bo one niewątpliwie są jakby połączone z tym, o czym chciałbym teraz porozmawiać, czyli o tych pani odkryciach, jakich pani dokonała wśród tych właśnie wypraw. No i chyba ciągle jest dużo do zbadania i opisania. Jak to wygląda?
Wygląda tak, że ja mam takie wrażenie, że my trochę jako ludzie myślimy, że w biologii to już wszystko wiemy. W biologii, w botanice to jest takie wymarłe, nieinteresujące.
Trochę tak w ogóle jest z nauką, że czasami, ale chyba ludziom tak naprawdę, którzy mało się nią zajmują, wydaje się, że już wiele wiemy. A chyba tym osobom, które się naprawdę nią zajmują, raczej jest więcej pytań niż odpowiedzi.
Dokładnie, to jest ta bolączka, jak jest się w nauce, że to czasami może przytłoczyć, bo my odkrywamy jedną rzecz, żeby w jej miejsce powstało 4, 5, 6 kolejnych pytań, tak? Także faktycznie tak to wygląda, że im dalej w las, tym więcej drzew niestety. Natomiast jeżeli chodzi o odkrycia, to jest masa rzeczy, której nie wiemy. Słuchałam kilka dni temu wywiadu właśnie profesora Szlachetko i tam padło jedno zdanie, które mnie tak straszliwie uderzyło. Proszę sobie wyobrazić, że powiedział, że na 8 milionów gatunków na Ziemi jest tylko 4 tysiące aktywnych taksonomów. Czyli wychodzi na to, że każdy z nas taksonomów powinien 2 tysiące gatunków badać. Jest to straszna liczba. Przy czym biologów molekularnych według jego danych to jest 550 tysięcy.
Dobrze, ale ja chciałbym jednak panią zapytać też, ja rozumiem, że jest dużo do zbadania, ale też chciałbym, żeby pani może się trochę pochwaliła, bo wśród tych odkrytych gatunków jest trochę też przez państwa odkrytych, jak rozumiem.
Przez nas jako zespołu jest bardzo dużo. Jeżeli o mnie chodzi, to jest na razie tylko 25 gatunków.
Tylko to trochę brzmi jak eufemizm, ale tak.
Tak, bo to tak czasami w stosunku do tych odkryć, na przykład profesora Szlachetko czy moich kolegów z zespołu, no to jeszcze jest początek. Natomiast te odkrycia w botanice to nie tylko nowe gatunki, a w zasadzie bym powiedziała, że to zwykle nie nowe gatunki. Bardzo interesujące są teraz, zwłaszcza na topie bym powiedziała, relacje. My przestajemy patrzeć na gatunki jak na tylko jeden organizm, który występuje w takiej próżni. My zaczynamy dostrzegać, że gatunek to są sieci biologiczne. To są zwierzęta, które się na przykład nim żywią, czy są, które go zapylają, czy to są również grzyby, które żyją w jego korzeniach, bakterie.
Także... Ja też tutaj uzupełnię, bo rzeczywiście naszym gościem jakiś czas temu był profesor Karpiński z SGGW, i on też ma takie ciekawe badania właśnie w tym zakresie, że rośliny wręcz potrafią się, no tak tutaj słowo będzie nie do końca precyzyjne, którego użyję, ale komunikować między sobą.
Dokładnie.
Ono może nie oddaje dokładnie tego, co profesor tutaj nam wyjaśniał w audycji, ale tak dla uproszczenia, że jest taki mechanizm, są takie mechanizmy.
Dokładnie i to jest coś, co w zasadzie w obecnej sytuacji, kiedy mamy ogromne wymieranie gatunków, to jest coś, co jest... Wydaje mi się jedną z najistotniejszych dziedzin nauki, bo my musimy, żeby aktywnie i skutecznie chronić pojedynczy gatunek, my musimy poznać jego potrzeby. I tu jest clue, bo możemy stanowić prawa, możemy wprowadzać nowe regulacje, czy na poziomie Unii Europejskiej, czy oczywiście światowe, ale jeżeli my nie poznamy, co w przypadku roślin, co zapyla, co dostarcza potrzebnych substancji, no to my nie jesteśmy w stanie uratować takiego gatunku.
To ja jeszcze panią tutaj chciałbym zapytać w takim razie o taką kwestię, bo wspomniała też pani o tym, że rośliny czy przyroda no jest zagrożona w jakiś sposób. Państwo też się zajmujecie ochroną przyrody. I jak to wygląda właśnie z pani perspektywy, te kwestie właśnie, czy widać to na przykład, nie wiem, wśród storczykowatych, czy takie obserwacje, że w jakąś stronę pogarsza się na przykład, bądź polepsza stan środowiska?
Zdecydowanie się pogarsza i niestety to widzimy na prawie wszystkich grupach systematycznych. W przypadku storczyków zdecydowana większość, jak nie praktycznie wszystkie, są w jakimś stopniu zagrożone. No jako ludzie to niestety się nie przyczyniamy, żeby je utrzymać w środowisku. Mówimy tutaj oczywiście o wycince lasów, zwłaszcza tropikalnych, o fragmentacji tych lasów, czyli pozbawiamy storczyki siedlisk. Tu jeszcze wchodzi taka inna sprawa, że nie wszyscy do końca rozumieją, że my tak naprawdę nie mamy środowiska, które nie jest skażone. Poza tym aspektem lokalnym, bezpośrednich jakichś zagrożeń dla gatunków, no tutaj w przypadku tego pytania storczyków, są również te, które są jak gdyby transgraniczne, tak? Czyli które nie znają granic. Zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wód, oceanów, także no nie pomagamy niestety.
Rozumiem. To na tym zakończymy pierwszą część naszej rozmowy, do której powrócimy po przerwie.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa po przerwie. Moim i Państwa gościem jest dr Monika Lipińska z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przechodząc do dalszej części naszej rozmowy, chciałbym poruszyć kwestię fundacji Polish Orchid Association, którą Pani założyła. Jest Pani również delegatem w European Orchid Council, a także organizuje międzynarodową wystawę storczyków. Proszę powiedzieć, jak wygląda zainteresowanie tym tematem w naszym kraju?
Storczyki cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Myślę, że można tak śmiało powiedzieć, że na świecie nie ma grupy roślin, która by takie emocje budziła. No oczywiście są piękne kwiaty, różnorodne. Według niektórych trudne w uprawie, dla wielu są wyzwaniem. Natomiast jeżeli chodzi o takie zainteresowanie naukowe, to grupa naukowców jest dość mała. Natomiast w przypadku wystaw my mieliśmy do tej pory 3 edycje. Niestety z wiadomych przyczyn wirusa pewnego musieliśmy przerwać organizację. Próbujemy do tego wrócić. Mieliśmy wystawców z całego świata, z Tajwanu, z Ekwadoru, a odwiedzających z całej Polski i nie tylko Polski. Również przybywali do nas osoby, przybywały z Estonii, z Norwegii, także...
To proszę powiedzieć, kiedy się odbywała pierwsza edycja i gdzie?
Pierwsza edycja, nie chcę skłamać, ale to był chyba 2016 rok albo 2017 na Sopockim Hipodromie. To było nasze takie pierwsze podejście, bo ja wiem, że bardzo często się myśli, że za takimi wydarzeniami organizatorów to jest w ogóle masa ludzi, ale myśmy to zrobiły we dwie z koleżanką, z którą założyłam fundację, z Kasią Janiszewską. Więc my byłyśmy praktycznie od sprzątania po wystawie, sprzątania toalet i tak dalej, przez zapraszanie i jakieś podtrzymywanie relacji z wystawcami.
A czy wie Pani, ilu było mniej więcej wystawców lub odwiedzających?
Tak, żeby nie skłamać, wystawców mieliśmy około 17, natomiast jeżeli chodzi o odwiedzających, to było około 4000.
To imponująca liczba.
Jak na tak niszowy kierunek, wbrew pozorom, to było imponujące. Byliśmy bardzo zadowolone, bo no, własnym nakładem wszystko organizowałyśmy. Trochę musiałyśmy na twarz, mówiąc kolokwialnie, zapraszać tych wystawców, bo oni wielokrotnie byli zaskoczeni, że w ogóle jacyś klienci są w Polsce, albo że ktoś chciałby przyjść i w ogóle no to przecież u nas to białe misie chodzą na ulicy,
no
prawda?
No tak, no z punktu widzenia, tak jak pani wspomniała, Ekwadoru czy paru innych takich państw, dla nas z kolei egzotycznych, to rzeczywiście tak.
Jest to dość trudne, było na początku, później już ci wystawcy sami chcieli do nas wracać. Dalej czekają, żeby przyjechać. No, z różnych względów ta organizacja teraz jest utrudniona. No,
czy w tym roku planujecie Państwo?
Bardzo bym chciała, ale w tym roku nie zdążymy już. Myślimy, żeby wrócić za rok, przy czym no, też trudno jest powiedzieć w obecnym czasie, takim i ekonomicznie trudnym, czy taki pomysł akurat, że ktoś przyjdzie i poogląda no, bądź co bądź kwiatki.
Ale rozumiem, że odbyła się więcej niż jedna edycja.
Odbyło się 3 edycje.
Wszystkie były w Sopocie?
Wszystkie były w Sopocie. Ja jestem Sopocianką, prawie że z urodzenia i z serca, także jak najbardziej w Sopocie. Są mniejsze wydarzenia również w Warszawie, były w Sosnowcu i w Łodzi, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast nasza to była taka... Wysiłek był nakierowany jak najbardziej Międzynarodowe Towarzystwo Wystawców.
To mam nadzieję, że kolejne edycje przed nami. Ale jeszcze proszę uzupełnić może, co oznacza bycie delegatem w European Orchid Council? Co to za organizacja?
Jest to, można powiedzieć, taka komisja storczykowa, która zrzesza różnego rodzaju podmioty zajmujące się storczykami. To są na przykład kluby miłośników storczyków, czy towarzystwa miłośników storczyków z całej Europy. Oni raz na 4 lata organizują również dużą konferencję i wystawę. W tym roku będzie, nie, przepraszam, za 2 lata będzie w Dreźnie. Miała być w Kopenhadze, no ale wiadomo, co pokrzyżowało te plany. To jest taka organizacja, która stara się zrzeszyć nie tylko hobbystów, ale również naukowców, tak żeby ten przepływ wiedzy i również materiału roślinnego był jak największy. I to też jest główny powód, dla którego założyłam fundację.
To teraz chciałbym przejść do Pani doświadczeń związanych z podróżami. No bo przy okazji badań, jak już zresztą wspomnieliśmy, często pani odwiedza takie kraje jak na przykład Gwatemala, Ekwador, Kolumbia czy Indonezja. I to ciągle, jak już też powiedzieliśmy, egzotyczne miejsca z naszego punktu widzenia. No to proszę powiedzieć trochę na ten temat tych podróży, no i gdzie pani jeszcze była bądź zamierza być?
Podróże w te miejsca to są na pewno egzotyczne, natomiast muszę powiedzieć, że w ostatnich latach zauważyłam coraz więcej Polaków jeździ w te kierunki. Kolumbia stała się bardzo popularna, Gwatemala zaczyna być coraz bardziej, do tego stopnia, że będąc na przykład na ulicy zdarzyło mi się kilkukrotnie usłyszeć język polski. Nawet w tym roku poznałam Polkę, która, tak jak ja, związała się z Gwatemalczykiem. Także zaczynają być faktycznie Polacy
widoczni.
Czyli
są relacje.
Są relacje jak najbardziej. Z takich innych miejsc, to chyba pan redaktor wymienił najbardziej egzotyczne, w których byłam, bo reszta to są podróże już po Europie, bo tutaj też nie powiedziałam wcześniej, ale no nasza praca to jest głównie z zielnikiem, czyli musimy odwiedzać różne instytucje, gdzie te arkusze zielnikowe są zdeponowane, więc to głównie po Europie jeździmy. Natomiast z przyszłych planów, ja mam takie gigantyczne marzenie od kilku miesięcy pojechać do Brazylii i zbadać zapylanie jednego z gatunków, o którym pisałam w artykule, jednym z moich najnowszych. To jest ciekawe, bo to jest czarny storczyk, a zapylanie jego nigdy nie było zaobserwowane. My wiemy z naszych badań, że prawdopodobnie zapylane jest przez muchy albo przez pszczoły, które żywią się martwą materią organiczną. Natomiast potrzebujemy tej wisienki na torcie.
I ten storczyk jest naprawdę czarny?
Faktycznie wygląda na zdjęciach jako czarny. Jeżeli byśmy się przyjrzeli, no to jest taki mieszanka barwników bardziej w stronę purpury, burgundu, ale na zdjęciu czy w rzeczywistości wydaje się być czarny. To jest w ogóle jedyny, praktycznie jedyny, tak się mówi, storczyk, który ma czarne kwiaty.
To ja jeszcze chciałbym usłyszeć od pani trochę więcej na temat tej Ameryki Środkowej. O tych doświadczeniach, albo może co pani mogłaby powiedzieć dla osób, które tam nie były, jak na przykład ja, co należy wiedzieć, albo co warto wiedzieć, żeby się tam odnaleźć?
Tak, jeżeli chodzi o tę część świata, ja wiem, że to jest może mało popularne wśród tak zwanych blogerów czy influencerów podróżniczych, ale to są niebezpieczne kraje. To jest coś, o czym trzeba zawsze pamiętać. Trzeba mieć wdrukowane, że nie chodzimy z telefonem na wierzchu. Nie cykamy sobie foteczek wszędzie. To absolutnie jest niebezpieczne, bo po prostu mogą wyrwać. Staramy się wmieszać w tłum, więc też ten ubiór nie może być za bardzo dający po oczach.
No właśnie zastanawiam się, czy da się.
Zależy. Mi się udaje, ale to też jest chyba kwestia tak zwanej urody bardziej południowej. Do tego stopnia mi się udaje, że wielokrotnie, jeszcze jak nie mówiłam po hiszpańsku, byłam tak źle odbierana, że nie odpowiadam, jak ktoś mi zadaje pytania, a ja po prostu nie wiedziałam, że mnie pyta o coś. Ale faktycznie tutaj musimy uważać. Też są pewne rejony, jak w każdym mieście oczywiście, w które się po prostu nie można zapuścić. Ja miałam takie doświadczenie, że...
A gdzie?
W Gwatemali właśnie, w miejscowości Coban, gdzie prowadzę głównie badania. Chciałam wrócić z restauracji do hotelu i tak powiedziałam, że no to sobie wrócę. Zgubiłam się. Wyszłam za miasto. No i powiem szczerze, że tak jak biegać nie lubię, tak w pewnym momencie raczej musiałam przebiec, bo faktycznie grupa mężczyzn, tak koło 10, zaczęła za mną iść. W tym samym mieście miałam przerwę na lunch i dostałam informację od mojego współpracownika Gwatemalczyka, że Monika, słuchaj, zabito policjanta w bankomacie. Bądź w hotelu, nie wychodź. No i to podwójnie mnie uderzyło, bo akurat to był ten bankomat, do którego miałam iść za 15 minut. Więc tutaj ze śmiercią jednak w Gwatemali człowiek, ja nie chcę powiedzieć, że się oswaja, ale jednak ma z tyłu głowy, że to nie jest Majorka.
Rozumiem, ale rozumiem, że na tle tych pozostałych państw, takich jak Ekwador i Kolumbia, jak to wygląda?
Ekwador... W większości już można powiedzieć, że jest miejscem spokojnym. Oczywiście no spokojnym, tak jak na Amerykę Łacińską może być, nie? Kolumbia po wielu latach wojny...
No, Kolumbia też się dosyć jednoznacznie kojarzy z...
Tak, to jest coś, co właśnie...
Niekoniecznie z kawą.
Właśnie, że tutaj Kolumbijczycy bardzo nad tym ubolewają i ja również, bo to jest piękny kraj. Jeżeli chodzi o bioróżnorodność, no to takich widoków nawet w Gwatemali nie widziałam swojej ukochanej, także Kolumbia to jest moje top 3 państw na świecie. Natomiast są miejsca takie właśnie jak Medellin, które faktycznie kojarzą się z tą jedną osobą, natomiast teraz są niesamowicie zadbane. Jest dużo inicjatyw społecznych, więc faktycznie ta sytuacja się poprawia. Niestety, no w przypadku mniejszych państw, jak właśnie na przykład Gwatemala, sytuacja pokovidowa tak zamieszała, że ta przestępczość rośnie, a nie maleje. Więc no, faktycznie trzeba brać pod uwagę, natomiast ja zawsze zachęcam. To są ludzie tych państw, Latynosi, to są naprawdę niesamowita kultura, niesamowici ludzie, otwarci, ciepli. Wcale nie trzeba znać hiszpańskiego, żeby się dogadać. Oczywiście łatwiej zdecydowanie, natomiast na migi, uśmiechem też wiele można zdziałać.
To teraz chciałbym jeszcze przejść do, bo już wspomnieliśmy, że pani organizuje konferencję na temat storczyków.
Wystawę.
Wystawę, przepraszam. Właśnie, nie konferencję, a wystawę. A chciałbym właśnie teraz przejść do konferencji bądź wydarzeń związanych ze storczykami. Może są państwa, w których to zainteresowanie jest jeszcze większe. Jak to wygląda z pani perspektywy?
Jeżeli chodzi o naukowe zainteresowanie, to są takie ośrodki, które no, powiedzmy są bardziej znane. Na pewno takim ośrodkiem jest Kew Gardens w Londynie. Tam, no jeżeli chodzi o taksonomię, to można powiedzieć, że to jest jedno z takich miejsc kluczowych na mapie. Natomiast również Kostaryka, ogród botaniczny Lancaster jest bardzo, bardzo znanym ośrodkiem. Ale z takich hobbystycznych miejsc, to mi się wydaje, że na tej mapie byśmy głównie zaznaczyli Niemcy. Ale Niemcy to też to tak może stereotypowo, ale oni mają coś do uprawy roślin, więc storczyki się jak najbardziej wpisują.
Czyli, ale też naukowo i jako zainteresowanie?
Naukowo mniej w Niemczech, natomiast są ośrodki bardzo dobre, ale to hobbystyczne takie właśnie zbieranie storczyków, oglądanie ich i posiadanie na parapecie, no to Niemcy przodują.
Rozumiem. To teraz może jeszcze przejdźmy do biologii tak w ogóle, no bo jest pani niewątpliwie tutaj przedstawicielem tej dziedziny nauki.
Tak jest.
A czy reprezentuje pani bardziej tą dziedzinę? To chciałbym zapytać o jakieś odkrycia, które pani przewiduje, albo co może jeszcze ciekawego chcielibyśmy odkryć właśnie w biologii.
Tych odkryć będzie masa. Ja zawsze podkreślam, że w nauce nie ma prawd absolutnych. Więc to nie jest tak, że wszystko zostało odkryte, a my możemy sobie siedzieć z rękami założonymi. Mamy wiele kryzysów przed sobą. Wiąże się to na przykład...
Kilka za sobą. Miejmy nadzieję.
I kilka w trakcie. Więc patrzymy na przykład sezon grypowy, jak nas tutaj dopadł. W moim otoczeniu chyba nie było osoby, która w ten czy inny sposób nie chorowała w tym sezonie. Więc potrzeba jest leków. Leki chemicznie wyprodukowane oczywiście, natomiast inspiracją jest świat roślin. Więc będziemy szukać na pewno terapii na te choroby, które no, gryzą naszą cywilizację dość mocno. Nawet w mojej ostatniej pracy musiałam pogrzebać troszeczkę w materiałach. Jest masa substancji przeciw rakowi, które występują na przykład w storczykach. Substancje przeciw bakteriom, przeciw wirusom. Także to jest taki rezerwuar, który myślę, że ma gigantyczny potencjał dla przyszłych badaczy.
Czyli storczyki rzeczywiście mogą ciekawą przyszłość tutaj nam pokazywać.
Wszystkie rośliny, ale oczywiście storczyki najbardziej.
Ale o nich dzisiaj głównie rozmawiamy tak ze względu na pani obecność tutaj.
Tak jest. I tutaj poza tymi badaniami, bo też nie chciałabym, żeby był taki obraz, że to tylko w te medyczne kwestie możemy uderzać. Natomiast też proszę zauważyć, że zaraz zmiany klimatu wiążą się również z tym, że musimy trochę zmodyfikować swoją dietę, prawda? Więc musimy też znać te rośliny, które mogą nam posłużyć jako pożywienie. Więc no tutaj tak naprawdę, gdybyśmy się przyjrzeli, nie ma dziedziny życia człowieka, która w ten czy inny sposób nie dotykałaby biologii.
To bardzo ciekawe. To chciałbym jeszcze, żeby pani być może naszych młodszych słuchaczy zachęciła jeszcze bardziej do odkrywania świata roślin. Jakie pani miała też zainteresowania w szkole średniej?
Myślę, że ta historia mogłaby być faktycznie dobrym przykładem, bo poza tym, że jestem osobą lubiącą może tak planować swoje życie, no to też zawsze się śmieję, że trzeba pracować sprytnie, a nie ciężko. Więc moje zainteresowania takie przyrodą zaczęły się od oglądania programów przyrodniczych w już na etapie szkoły podstawowej.
A jakie to były programy, pamięta pani?
Wszystko z Animal Planet.
Okej.
Okay. Jedno po drugim. I tutaj tak sobie pomyślałam, że nie za bardzo lubię chemię już na etapie szkoły średniej. Bez urazy oczywiście dla wszystkich chemików, którzy nas słuchają, ale to po prostu tak dla mnie trochę była abstrakcja. Ciężko mi było się jej uczyć. Więc stwierdziłam, że najlepsze jestem w biologii, w jakiejś dziedzinie ekologii. I znalazłam olimpiadę ekologiczną. I dzięki temu nie musiałam zdawać ani matury z chemii, ani z biologii, bo miałam już indeks wygrany w olimpiadzie. Także...
Co rzeczywiście tutaj jest zgodne z tym, co pani powiedziała, żeby pracować sprytnie, a nie bardzo...
Uczyć się tego, co lubimy, a nie zmuszać się do uczenia czegoś, czego nie lubimy.
No bo tutaj rzeczywiście biologia załatwiła temat chemii.
Tak jest, dokładnie. I naprawdę, jeżeli słuchają nas jacyś młodsi słuchacze, to... Moi drodzy, my naprawdę was potrzebujemy jako świat. To jest przyszłość, praktycznie w waszych rękach teraz leży. Niestety musimy reagować na to, na co pokolenia naszych dziadków, rodziców nie musiały reagować. Oni mieli tą komfortową sytuację, że no dostali świat całkiem w niezłym, powiedzmy, stanie. Oczywiście nie mówię tutaj o wojnach i jakiejś tam ekonomicznej sytuacji. Skupiam się tylko i wyłącznie na środowisku. Mhm. Ale my niestety mamy nowe wyzwania i tutaj bez pomocy osób, które będą chciały się zaangażować, chciały się poświęcić, bo praca naukowca to nie jest praca 8-16 i do domu. Wielokrotnie to jest znacznie dłużej.
Chociaż Ekwador czy Kolumbia mogą być interesujące z ich punktu widzenia.
Jak najbardziej. Ja zawsze powtarzam, biologia jest dziedziną, w której możemy łączyć swoją pasję, chociażby do podróży, do języków. Ja od zawsze kochałam język hiszpański, więc tak trochę przypadkiem się złożyło, że ta Ameryka Południowa również wyskoczyła w moich zawodowych planach. Także no, tutaj jest gigantyczne pole do popisu.
Rozumiem. No, czyli rzeczywiście ta biologia może być fascynująca i warto tutaj przed tymi wyzwaniami stawać.
Na pewno nigdy nie ma nudy. To jest coś, co myślę, że na każdym etapie jakichś odkryć czy jakichś badań jest ta ekscytacja i częściowo również rywalizacja. Także myślę, że ścieżka kariery jest dość interesująca.
Właśnie. I do tego rywalizacja, czyli trochę jak w sporcie.
Trochę tak. No, jest to na pewno wymuszone tym, co się dzieje w nauce. To, że mamy wszystko szybko podane, mamy ten obieg informacji no, znacznie szybszy niż, nie wiem, za czasów Darwina czy Linneusza. Więc badań też nie można robić w nieskończoność, bo ktoś nas może ubiec.
No tak, bo tak jak pani powiedziała teraz, rzeczywiście obieg informacji jest szybki wśród naukowców również.
Dokładnie, więc no, głupio by było pracować nad czymś na przykład 5 lat, żeby ktoś chwilę przed nami opublikował.
Ale to też być może albo nawet na pewno przyspiesza rozwój, tak w ogóle.
Tak, i to jest dobre pytanie, czy to jest dobre czy złe, ten szybki rozwój.
No właśnie.
Bo no, szybki rozwój to jest również konsumpcjonizm, to jest wiele rzeczy, które, znaczy takich zjawisk społecznych, o których my nie myślimy, że mają wpływ na nasze środowisko, a jednak mają.
Tak, no niewątpliwie tak. No, nawet ten konsumpcjonizm, jeżeli jest nadmierny, no to generuje na przykład odpady, tak?
Tak, dlatego zawsze warto sobie zadać pytanie, czy to, że ja na przykład mogę coś kupić, oznacza, że tego potrzebuję i że muszę to kupić?
Bardzo dobre pytanie. Tak myślę sobie, że to będzie chyba nasze podsumowanie rozmowy. Zostawiamy państwa z tym pytaniem, czy zawsze warto wszystko kupować? Dziękuję pani za rozmowę. Przypomnę, że moim i państwa gościem była dr Monika Lipińska z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz dziękuję i przypomnę, że już za tydzień kolejny odcinek cyklu